Otto Skorzeny narzucił maskującą kurtkę na ramiona i wyszedł z drewnianej chałupy, w której kilkanaście dni wcześniej urządził swoją kwaterę. Wtedy były to jeszcze wolne Niemcy, a od kilku dni to już okupowany kraj. Lada godzina można się było spodziewać amerykańskich żołnierzy. Miał co prawda 250 SS-manów, ale narażanie ich życia w obronie chaty byłoby głupotą. Powstrzymaliby amerykański atak przez kilka godzin. Zabili kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu żołnierzy wroga. A potem skończyłaby się im amunicja i musieliby wyjść z rękami do góry. Zszedł po murowanych schodach doczepionych do drewnianego ganku i ruszył przez podwórze, na którym stało kilka kübelwagenów. Zapas paliwa, jaki im został, pozwalał na przejechanie co najwyżej 100 kilometrów. Od dawna rozważał szansę ucieczki. Dwa dni wcześniej wysłał do Józefa Spazila, urzędującego w austriackim kurorcie Zell am See, swojego zastępcę Radla, który wrócił przywożąc 50 tysięcy franków szwajcarskich w złocie. Było to mniej niż się spodziewał, ale ta sumka wystarczała na pokrycie wydatków związanych z zakupieniem fałszywego paszportu, skorumpowaniem urzędników imigracyjnych i opłaceniem podróży statkiem z Genui do Buenos Aires. Ponadto oczekiwał na przybycie porucznika Schulera, który miał dostarczyć brylanty i diamenty o wadze 5000 karatów. To wystarczało na wygodne urządzenie sobie życia w nowej ojczyźnie. Tyle, że pozostawała bardzo ryzykowna przeprawa przez góry z Bawarii do włoskiego portu. I to niepokoiło go szczególnie. Był jednym z najbardziej znanych ludzi w Europie. Od dnia, w którym uwolnił Benita Mussoliniego, więzionego w hotelu na szczycie góry Gran Sasso, propaganda dała temu taki rozgłos, że jego twarz stała się znana każdemu dziecku. Była na plakatach, w gazetach i w kronikach Wochenschau. Wtedy we wrześniu 1943 roku bardzo to pochlebiało jego próżności. W wilczym szańcu sam Adolf Hitler ściskał mu dłoń. Powiedział wówczas niemalże ze łzami w oczach: Skorzeny, przeprowadził pan wojskową operację, która stanie się częścią historii. Przywrócił mi pan mojego przyjaciela Mussoliniego. Odznaczam pana krzyżem rycerskim i promuję do stopnia Sturmbannführera SS. Gratuluję panu. Potem w Berlinie uczynił to minister Goebbels. Skorzeny uśmiechnął się na wspomnienie tej ceremonii wielkiej hali, gdzie zebrało się prawie 1000 osób. Była oczywiście filmowana i największym zmartwieniem organizatorów było wyrównanie wzrostu obydwu bohaterów. Minister Goebbels miał niewiele ponad 1,50 m, a Skorzeny trochę ponad 2 m. Jak malutki minister mógł zawiesić medal na jego szyi? Sprytnie to rozwiązano. Minister skończył przemawiać z podwyższenia, a wtedy Skorzeny podszedł do niego i stanął o dobre 0,5 m niżej. W kwietniu 1945 roku Skorzeny przyjechał w Alpy. Jeszcze wtedy wierzył, że w tym górskim zakątku Niemiec powstanie alpejska reduta. Fachowo oceniał możliwości długiej obrony w rejonie, gdzie niewielki oddział z pancerfaustami, dobrze ukryty wśród skał, mógł zablokować każdą krętą drogę. Szturm kosztowałby aliantów zbyt wiele ofiar, aby zdecydowali się przeprowadzić taką operację. Przekonali się we Włoszech, jak krwawe są ataki na umocnione górskie pozycje. Skorzeny szybko się jednak zorientował, że pogłoski o górskiej twierdzy są propagandową fikcją. W Alpach nie budowano bunkrów, ani nawet umocnionych stanowisk ogniowych. Nie gromadzono koniecznych zapasów amunicji, żywności ani paliwa. Prawdziwa twierdza powstawała niezauważenie w innym rejonie Niemiec, na Dolnym Śląsku. Tam została posłana cała grupa armii feldmarszałka Schirnera, aby zatrzymać Rosjan i czyniła to skutecznie, nie bacząc na ogromne straty, jakie ponosiła. Na początku maja, gdy rosyjscy żołnierze walczyli na ulicach Berlina, na Dolnym Śląsku wciąż stali pod Wrocławiem, nie mogąc zdobyć miasta, które utraciło swe strategiczne znaczenie, gdy tylko Armia Czerwona zamknęła krąg wokół stolicy Niemiec. Minął dwóch SS-manów pełniących straż przy bramie do wiejskiego gospodarstwa i skierował się na ścieżkę biegnącą stromo pod górę. W ostatnich dniach miał mało ruchu. Siedział głównie w swojej kwaterze, analizując meldunki i sytuację na mapach rozłożonych na stole pośrodku największej izby. Dlatego z przyjemnością zażywał spaceru w rześkim górskim powietrzu. Dokąd miałby uciec? Wytropiono by go natychmiast. Wolał rozpocząć negocjacje z Amerykanami, wiedząc, że ma im wiele do zaoferowania. zorganizował sieć oddziałów partyzanckich, które w ostatnich tygodniach dokonały kilku spektakularnych akcji. Niestety, wbrew jego rozkazom, ludzie z Werwolfu woleli atakować niemieckich urzędników, którzy podjęli współpracę z władzami okupacyjnymi, niż żołnierzy. Ale uważał, że zapanuje nad tym. Zależało mu szczególnie na sianiu strachu wśród Amerykanów. Byliby bardziej skłonni do negocjacji z nim. Uważał też, że on, bohaterski komandos, który uwolnił Mussoliniego, porwał syna węgierskiego dyktatora Miklosza Hortiego i zdobył jego budapeszteńską siedzibę, stanowi wartość samą w sobie, ze względu na estymę, jaką darzyli go SS-mani. Zaczynał pruszyć drobny śnieg, przypominając, że wiosna w górach przychodzi później niż w innych rejonach kraju. Dostrzegł, że ze stodoły, w której urządzono kilka wygodnych i ciepłych kwater i punkt łączności radiowej, wychodzi jego zastępca Radl. Skorceny zatrzymał się.
Masz coś?
Krzyknął, chcąc zwrócić uwagę Radla, który najwyraźniej kierował się do głównej chaty. Słysząc głos Skorcenego, ruszył szybko do niego. Najwyraźniej otrzymał jakąś ważną wiadomość.
Amerykanie wiedzą, gdzie jesteśmy.
Powiedział przejęty. Skorceny patrzył na swojego zastępcę, zastanawiając się, jak bardzo zmienił się w ciągu ostatnich tygodni. Szczupły, niewysoki, z prostymi blond włosami i niewielkim wąsikiem, wydawał się urzędnikiem i nikt, nie znający tego człowieka, nie umiałby odkryć, jak wielki duch w nim tkwił. Miał niespożytą energię i nie przerażały go żadne trudności. Czasami Skorceny odnosił wrażenie, że Radl szukał kłopotów i ubóstwiał znajdować się w sytuacji bez wyjścia. Wtedy ten niepozorny, na pierwszy rzut oka nieporadny mężczyzna zamieniał się w groźnego zabijakę, który jak czołg łamał wszelkie bariery. Dopiero śmierć Hitlera i świadomość, że ich walka poszła na marne, załamały tego człowieka. Zamknął się w sobie i coś rozważał, czego Skorceny nie mógł zgłębić. Jednakże na tyle ufał Radlowi, że zatrzymał go przy sobie.
Skąd wiedzą?
Radl wzruszył ramionami. Czyżby on mógł mnie zdradzić? Zastanowił się Skorceny. Szybko odrzucił tę myśl. Od 1943 roku Radl pomagał mu tworzyć specjalną jednostkę, a potem był przy nim w czasie wszystkich najtrudniejszych akcji.
To niemożliwe.
Co mówiłeś?
Zastanawiam się nad sytuacją. Mów dalej.
Proponują honorową kapitulację, naszą i naszych ludzi.
Miło z ich strony.
I radzą, żebyśmy nie zwlekali. Rosjanom bardzo zależy na przejęciu ciebie. Wystąpili o to.
Co na to Amerykanie?
Wygląda na to, że nie mają takiego zamiaru.
Szli przez chwilę w milczeniu.
Jeżeli w ogóle taki plan cię zainteresuje, to gotowi są przysłać oficera, z którym będziesz mógł wszystko omówić.
Skorceny skinął głową. Plan, który stawał się coraz bardziej realny, zaczynał mu odpowiadać. Radl zdawał się to rozumieć.
Posłuchaj. Stąd ani z rosyjskiej niewoli nie będziesz mógł dowodzić pająkiem. Jeśli nie zawrzemy układu z Amerykanami, to Rosjanie cię dopadną.
Skorceny milczał przez chwilę. Rozpiął kurtkę, gdyż marsz pod górę rozgrzał go.
Dobrze. Nadaj, żeby przysłali tego emisariusza. Rozważymy jego propozycję.
No dobrze.
Radl był wyraźnie zadowolony z wyniku rozmowy. Odwrócił się i zaczął schodzić w stronę stodoły, zostawiając na górze Skorcenego, który wydobył z kieszeni paczkę papierosów i usiadł pod drzewem.
Radl!
Krzyknął do majora, który oddalił się już o kilkanaście kroków. Radl wrócił szybko.
Dobrze byłoby, gdyby nasi chłopcy wykonali jakąś popisową akcję.
Masz coś szczególnego na myśli?
Nie ma co narażać dzieciaków z Werwolfu na potyczkę z Amerykanami. Niech podłożą ładunek wybuchowy na torach. Jak się uda wysadzić pociąg, to dobrze. Jak wylecą tylko szyny, też dobrze. Ważne, żeby było dużo huku.
Tak jest.
Radl odwrócił się i ponownie zaczął schodzić w stronę gospodarstwa.